Kalejdoskop medialny.
W kalejdoskopie medialnym witają Państwa Piotr Tomczyk
i Hubert Jach. Witamy bardzo serdecznie naszych stałych słuchaczy, a szczególnie serdecznie witamy tych, którzy nie mieli okazji się z nami dotąd spotkać z racji tego, że audycja została przeniesiona z czwartku na środę.
Dzień wcześniej. W pierwszej części naszego programu Co w mediach piszczy porozmawiamy o waflach i odpowiemy na dramatyczne pytanie. Czy ciasteczka w czekoladzie stały się już tak drogie, że nie stać na nie nawet eurodeputowanych?
Polityczno-medialne odgłosy z kraju i ze świata przedstawimy w drugiej części audycji Echa Salonów.
A na koniec rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z profesorem Jackiem Trębeckim na temat wizerunku polityków wobec kryzysu i wojny na Ukrainie.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych wszelkie rekordy popularności pobiły wafelki. Tym razem nie chodziło o starannie układane wafelki z imprez urodzinowych telewizji TVN, a o zwykłe wafle w czekoladzie linii lotniczych LOT.
Mama mówi czekolada, tata mówi czekolada, wszyscy jemy pyszną czekoladę.
A zaczęło się od twitterowego wpisu eurodeputowanego Janusza Lewandowskiego. W samolocie LOT ze Strasburga do Warszawy rozdawano wafelki. Powiedziałem, że będę na dworcu centralnym, więc może kilka zostało i rozdam dzieciom. Panie przyniosły wszystko, co było na pokładzie. Rozeszło się błyskawicznie. Mały przykład wielkiej życzliwości. Postscriptum: jesteście wspaniali. Opowieść europosła wzbudziła współczucie u Krzysztofa Kotowskiego. Twitterowicz, znany szerzej jako Koteusz, próbował usprawiedliwić polityka. Widocznie nie stać go, żeby z diety kupić te wafelki.
Stary miał dżinsy, starą koszulę, w dziurawych kamaszach szedł. Z odwagą w sercu, z dumą na twarzy, czy dobrze było, czy źle?
Dziś bohater wielki rozdał nie swoje wafelki, żartował Piotr 02045211. A inni internauci zastanawiali się, czy polityka zarabiającego po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie rzeczywiście nie stać na zakup wafelków. Co prawda eurodeputowani nie powinni czuć się dyskryminowani płacowo przez pracodawców z Brukseli, ale jak zasugerował na Twitterze Damian Sitek, mogą wciąż mieć w pamięci dawne, jeszcze lepsze czasy. Janusz Lewandowski jest przykładem ubożenia opozycji. Dziś bezpłatnie rozdawał wafelki, a jeszcze 15 lat temu rozdawał fabryki wafelków. Ważne jednak, że politycy pomagają innym bez względu na to, czy jest im dobrze, czy źle.
To z wagą w sercu, z dumą na twarzy, czy dobrze było, czy źle? Czy dobrze było, czy źle?
Najwyższy porządek diagnozował. Z wafelkami jest jak z prywatyzacją polskich przedsiębiorstw. Bierzesz nie swoje i rozdajesz. Potem czekasz na pochwały i poklepywanie po plecach. Jednak wykorzystywanie patentu zastosowanego przez europosła nie zawsze kończy się sukcesem. Przekonał się o tym Jasiu Wiśniewski. Poszedłem do osiedlowego sklepu i zapytałem, czy nie zostały im jakieś wafelki i czy nie mogliby mi ich dać, bo chciałbym rozdać. Powiedzieli, żebym spływał. Patryk Osowski zwrócił uwagę na to, jak różnie może być komentowana pomoc Polski dla uchodźców z Ukrainy. Hiszpański dziennikarz. Polska zasługuje na pokojową Nagrodę Nobla. Jeden z polityków niemieckiej CSU. Polacy są niesamowicie zorganizowani. Senator USA. Polacy mają wielkie serca. Dziennikarka Gazety Wyborczej. Szukam Ukraińców, którzy doświadczyli w Polsce oszustw.
Ciemna nocka dookoła, kogo szukasz, kogo wołasz?
Posła Tomasza Trelle nie interesowały takie czy inne działania wszystkich Polaków, a jedynie działania Kościoła katolickiego. Nie czepiam się, tylko pytam. Ile miejsc dla naszych sióstr i braci z Ukrainy udostępnił Kościół katolicki? Księża mają mieszkania, gosposie, wszystko jest niemalże gotowe. Krzysztof Karnkowski wczuł się w intencje posła Trelle, zasugerował, że księża mogliby pójść drogą pracowników dawnej służby bezpieczeństwa i podał przykład. Ponoć nawet znajomi esbecy oddali na pomoc uchodźcom złoto ukradzione z jednej parafii jeszcze w latach 80.
Spytaj milicjanta, on ci prawdę powie. Spytaj milicjanta, on ci wskaże drogę. On ci wskaże drogę.
Szymon Woźniak próbował odpowiedzieć na pytanie posła. Arcybiskup Gądecki już w pierwszych dniach po agresji zwrócił się do parafii o przyjęcie uciekających przed wojną. Archidiecezja poznańska przyjęła 400 uchodźców. Oprócz tego zakony. Ale to tylko mały skrawek tego, co zrobił tu Kościół, organizując zbiórki, konwoje, posiłki. Wojciech Wybranowski dodał. W Wielkopolsce uchodźców przyjęto w domach parafialnych, m.in. w Poznaniu, Swarzędzu, Cerekwicy, Kostrzynie, Włoszakowicach, Lusowie, Środzie Wielkopolskiej, Różnowie. W budynkach kościelnych archidiecezji poznańskiej stworzono ponad 1000 miejsc. I zapytał, a co zrobił poseł Trela? Pytanie złośliwe, bo co mógłby zrobić skromny polityk? Po akcji Janusza Lewandowskiego w samolocie lotu nie było już wafelków, które mógłby zabrać poseł Trela.
To już jest koniec. Nie ma już nic.
Nie ma już nic.
Jesteśmy wolni.
Jesteśmy wolni.
Możemy iść.
Możemy iść.
To już jest koniec.
Możemy iść.
Możemy iść. Jesteśmy wolni.
Jesteśmy wolni.
Bo nie ma już nic.
Nie ma już nic.
Nic, nic.
Echo salonów.
Na polityczno-medialnych salonach poza dyskusjami o waflach popularne są też wywiady na temat kiełbasek rozdawanych przez wolontariuszy na polsko-ukraińskiej granicy.
A tak kiełbaskową rozmowę próbował zagaić reporter telewizji TVN.
Armia, wolontariuszy, dobrze podejdziemy tutaj. Dzień dobry, czy możemy na moment jedno pytanie, jak to...
Przepraszam, nie udzielam wywiadu na problem.
Jak Państwo widzą, mnóstwo osób pomaga, ciepłe kiełbaski.
Aby uniknąć odpowiedzi na dociekliwe pytania dziennikarzy TVN, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski chwycił się zupełnie innego sposobu.
Zamiast rozmowy w TVN24 wybrał drzemkę.
Chciałem zapytać pana prezydenta Majchrowskiego o to, jak w Krakowie wygląda ta sytuacja.
A śpi, kochanie. Jeśli gwiazdki z nieba chcesz, to stanie.
To spróbujmy najpierw, za chwilę do Krakowa wrócimy.
Czasem rzeczywiście lepiej byłoby zasnąć w czasie audycji, niż mówić coś, z czego później trudno się będzie wytłumaczyć.
Z drugiej strony nagrania mogą przywracać pamięć politykom, a nawet mecenasom.
Gdyby na przykład mecenas Roman Giertych nie pamiętał, że do niedawna był entuzjastą gazociągu Nord Stream i dostaw wyłącznie rosyjskiego gazu ze wschodu i zachodu, to zawsze można powrócić do tego nagrania z 2014 roku z programu Tomasz Lis na żywo w TVP2.
Paradoksem sytuacji, jeżeli chodzi akurat o Nord Stream, jest to, że Polska może dywersyfikować dostawy gazu również dzięki temu, że mamy akurat tą rurę, bo my częściowo naszym jakby naszą obroną przed zamknięciem gazu rosyjskiego jest możliwość kupowania gazu od Niemiec.
Nie od dziś wiadomo, że prawnicy w naszym kraju to wyjątkowa, nadzwyczajna kasta.
Największy podziw na salonach wywołują jednak polscy sędziowie.
Kolejny dowód w tej sprawie to tyrada ku czci polskich sędziów wygłoszona przez redaktora Roberta Mazurka na kanale sportowym.
Jeśli kiedyś trafiłbym do sądu, to wolałbym chyba, żeby mnie sądził ktoś nie z justicji. Wolałbym, żeby sądził mnie ktoś, w kogo bezstronność będę wierzył od początku do końca.
Który z polskich polityków wpadł na pomysł wyjazdu do Kijowa?
Sprawa do dziś nie byłaby jasna, gdyby nie wywiad byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w telewizji Polsat News.
Kaczyński nie jest jedynym polskim politykiem, który rozważał podróż do Kijowa. Ja też to zaproponowałem chociażby Parlamentowi Europejskiemu, ale ja czekam na zgodę Parlamentu Europejskiego, żeby to zrobić w imieniu Unii Europejskiej.
Co w takim razie powinni zrobić rozsądni polscy politycy, aby znaleźć się w Kijowie i zademonstrować siłę polskiej dyplomacji?
Mogliby wziąć przykład z Radosława Sikorskiego, wyrobić sobie prawo jazdy i jako kierowcy jeździć z politykami z Berlina i Paryża.
No a ja do Kijowa woziłem ministrów spraw zagranicznych Francji i Niemiec z błogosławieństwem i poparciem Unii Europejskiej i Białego Domu. No wie pan, no tak się robi dyplomację.
Rozmowa w trzy słowa.
Cały zachodni świat patrzy i podziwia dziś Ukrainę i jej prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Patrzy też na inne państwa i ich przywódców. Do rozmowy zaprosiłem dziś profesora Jacka Trembeckiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który jest specjalistą od PR-u, żeby zapytać o to, jak prezentują się poszczególni prezydenci, premierzy i jeden kanclerz. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Na początek chciałem zapytać, panie profesorze, czy politycy zawsze, bez względu na okoliczności, korzystają z rad specjalistów od wizerunku? Czy każde wystąpienie polityka należy analizować pod kątem PR-u? Czy bywają takie sytuacje, że nie ma na to czasu i idą na żywioł?
Dobry polityk nie pozwoli sobie chyba na wyjście z takich ramek, na improwizację, na mówienie czegoś bez przygotowania. No chyba, że jest zwierzęciem politycznym i bardzo liczy na ten przysłowiowy łód szczęścia, ale takich jest niewiele. Można improwizować, ale trzeba tę improwizację starannie przygotować. Nawet coś, co nam się wydaje efektem chwili, jakąś spontaniczną rzeczą, najczęściej jest przemyślaną i o to, żeby taka chwila zaszła i żeby w odpowiednim momencie pojawiły się odpowiednie słowa, dbają specjaliści.
Patrzymy na prezydenta Zełenskiego, z którego wielu się śmiało do niedawna, że to aktor komik, człowiek jakichś oligarchów wsadzony na prezydencki fotel, a od 3 tygodni obserwujemy męża stanu, udzielającego codziennych wypowiedzi, ubranego w wojskowe odzienie, nieogolonego, nie mającego czasu na gabinetowy wizerunek. To też element PR-u?
Myślę, że tak. Tu generalnie taka uwaga zawodowa, że to coś, co robią Ukraińcy, to jest po prostu rewelacja komunikacyjna. Nawet jeśli ustąpią pod naporem agresora, to komunikacyjnie, informacyjnie tą wojnę wygrali. To Rosja została obsadzona w tej roli niegodziwego agresora, który ciemną nocą zaatakował dobrodusznego sąsiada. No i efekty widać. Niemal całkowita izolacja, sympatia całego świata skierowana na Ukrainę. No w zasadzie do pełnego sukcesu, tak komunikacyjnego, chyba tylko brakuje umiędzynarodowienia konfliktu. Widać zresztą, że prezydent w swoich orędziach, wystąpieniach do tego zmierza, no bo to jest szansa na w zasadzie przetrwanie Ukrainy w takim stanie, w jakim ją wcześniej znaliśmy.
Mamy też polskich polityków, prawda, którzy często udzielając dzisiaj wypowiedzi w mediach, zwłaszcza tych mediach z wizją, ubrani są w inne stroje niż garnitury. I mamy też prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, który w media społecznościowe wrzuca zdjęcia, na których zatroskany pochyla się nad dokumentami, prowadzi skomplikowane, trudne i długie rozmowy telefoniczne z Putinem. Tyle, że w odróżnieniu od Zełenskiego, Macron siedzi w bezpiecznym Pałacu Elizejskim, a Zełenski kieruje obroną kraju z ostrzeliwanego Kijowa.
No, tutaj my wiemy, że standardowym zestawem każdego polityka jest już wychodzący, w gruncie rzeczy z powszechnego użytku, krawat, koszula, garnitur. No w zasadzie dzisiaj już niewiele ludzi na co dzień ubiera taki strój tak kompletny. To w zasadzie od razu ma się podejrzenia, że to polityk, prawnik, nie wiem, bankowiec. I myślę, że to by wyglądało mocno sztucznie, gdyby ktoś, kto nie jest przecież w kraju frontowym, nagle udawał frontowca, paradował w kasku czy w jakichś kolorach wojennych. Tu jednak w przypadku Francji, Niemiec, Polski nawet, bardzo ważny jest chyba ten przekaz polityka. Kontrolujemy sytuację, nie jest źle, udzielamy wszelkiej możliwej pomocy, ale odpowiedni ludzie są w odpowiednim miejscu i wszystko będzie dobrze. No a ci odpowiedni ludzie to ludzie ogoleni, ubrani nienagannie. To znaczy, że nie jest źle, bo mają czas na tego typu rytuały, procedury. To przywódca frontowy, taki właśnie, jakiego teraz widzimy, jak Zełenski, może pokazywać. Tu się dzieje cały czas, pracuje przez 24 godziny na dobę, sytuacja jest nadzwyczajna, no i ten strój pasuje do okoliczności. Też trzeba przyznać, że los wybrał idealnego kandydata, w takim sensie, że to jest człowiek, który budzi sympatię, myślę, że potrafi sprowokować do śmiechu, ma duże poczucie, wyczucie widowni, no jest aktorem, bo przecież przez 10 lat trudził się Tak, dostęp w dodatku specyficznym, wymagającym ciągłej interakcji z publicznością, bo bycie stand-uperem, bycie komikiem, no to to jest właściwie cały czas gra na emocjach ludzi.
Dzięki temu wie, jak się zachować przed kamerą, mikrofonem, prawda?
To też, ale też potrafi albo jego doradcy ograć sytuację. Pamiętamy tę sytuację z mikrofonem, kiedy bardzo fajnie zagrał na, no, wpadce w gruncie rzeczy sztabowców Putina, gdzie no, widać było, czy okazało się, że to tło wokół niego i tłumy ludzi są po prostu komputerowo wklejone, a ręka przeszła przez mikrofon i ten Żołnierski, który pokazał, że to jest prawdziwy mikrofon, złapał go, przesunął na bok. No brakowało jeszcze, żeby pokazał język do kamery i byśmy no, wiedzieli całkowicie, że zagrał właśnie Putinowi na nosie. No kompletnie dwa różne wizerunki, z tym, że Żołnierski to jest typ takiego bojownika, jakiego widzielibyśmy na zachodzie, no a na wschodzie ta bizantyjska tradycja, gdzie przywódca musi mieć wokół siebie próżnię, jest tym władcą, herosem prawie niedostępnym, jak traktuje swoich ludzi. Przecież mieliśmy wszyscy w sieci, krąży film, to widowisko, w jaki sposób rozmawiał z szefem swojego wywiadu. No, no niesamowita i nie do pomyślenia w ogóle w naszej kulturze organizacyjnej sytuacja, tam pewnie traktowana jako oczywisty przywilej każdego cara.
No tak, bo przecież u nas im kogoś bliżej siebie sadzamy, tym mamy do niego więcej zaufania, im dalej, tym tego zaufania jest mniej. Stąd te plotki, tak, pogłoski, że Władimir Putin boi się własnego środowiska.
Albo jest ciężko chory i wymaga jakiegoś dystansu, albo się panicznie boi COVID-u. Plotek tysiące. Ale niech pan zwróci uwagę, jak to wygląda chociażby w realiu Stanów Zjednoczonych. Jeśli jest prezydent, to dookoła gęste otoczenie. Expose, to z tyłu stoją ludzie. Nam się wydaje, że to przypadkowi przechodnie, a to są starannie wybrani. Wiadomo, że musi być jakiś weteran wojenny o marsowym wyrazie twarzy, jakaś matka, może jakieś dziecko, osoba z jakiejś mniejszości etnicznej. To oni tworzą taką oprawę, która mówi, cała Ameryka, cały kraj jest za prezydentem. Tego typu otoczenie starannie się dobiera, żeby odpowiednie wrażenie zbudować. Zresztą wokół Władimira Putina też takie otoczenie jest. Tam jest kilku aktorów stale z nim podróżujących i odkrywanych, raz jako jakaś pracownica socjalna, raz jakoś przedszkolanka, raz jako z biura podróży.
Ciężko też dopatrzeć się, jakie otoczenie stoi wokół kanclerza Niemiec Olafa Scholza, bo jest on chyba wielkim nieobecnym teraz w mediach, a zarazem zdaje się, że też wielkim hamulcowym tej sankcyjnej polityki europejskiej.
Tutaj jest, no, on nie ma też najbardziej wdzięcznej sytuacji, bo przyszło mu przejąć władzę po gigancie. No, Angela Merkel to była jedna z kluczowych postaci globalnej polityki, rozpoznawalna, mająca ten swój jednak ciepły i bardzo kobiecy wizerunek. To była dobra ciocia z Niemiec, a nie jakaś straszna żelazna dama, jaką wykreowano Margaret Thatcher. Nie? To zupełnie inna jakość. I teraz on po tym gigancie przejął schedę i od razu na twarz dostał naprawdę bardzo mocny temat, jakim jest wojna. No w zasadzie tuż i coś, co bardzo mocno może przeorientować całą Unię Europejską, relacje między członkami, to kim jesteśmy, no to może być olbrzymia szansa dla Unii Europejskiej na integrację i na taki znaczący impuls rozwojowy, bo przecież zniszczenie na Ukrainie trzeba będzie kiedyś odbudować. To jest gigantyczny rynek dla firm budowlanych, infrastrukturalnych, budowa dróg. No to byłby naprawdę kolosalny impuls, mogący porwać, no to już mówię o sprawach gospodarczych, a mamy o wizerunku. Rzeczywiście trochę jest w cieniu. Nie widać go, albo dopiero pracuje na ten swój wizerunek.
No właśnie, bo zdaje się, że ta wojna na Ukrainie, ona też zburzyła ten niemiecki wizerunek lidera Unii Europejskiej, który wie, co robi i wie, w jakim kierunku Unię prowadzi. I czy ta nieobecność kanclerza Niemiec dziś w mediach może świadczyć o tym, że oni nie wiedzą, jak sobie poradzić z tym kryzysem wizerunkowym?
No, każdy polityk, dzisiaj to już nie jest tak, że polityk zdaje się na swój polityczny instynkt. Regularnie prowadzone są badania, sprawdza się, jakie są oczekiwania elektoratu, w co powinniśmy wejść, czego unikać. Najprawdopodobniej to, co teraz obserwujemy, jest projekcją oczekiwań społeczeństwa niemieckiego, a przynajmniej tej jego większości, która może mieć jakieś polityczne znaczenie. No i pewnie z tych oczekiwań, bo co jak co, ale kanclerza Niemiec i partię, która go desygnowała, nie wybierają członkowie Unii Europejskiej, nie wybierają obywateli Polski, Francji, nie wiem, Węgier, tylko wybierają Niemcy. No i kanclerz musi do nich ustawić się z przekazem, który jak wynika z badań, będzie akceptowany. A prawdopodobnie obywatele Niemiec mówią, to nam tutaj przeszkadza w biznesie. Żyliśmy sobie dobrze, ciepło, miło, rozwijaliśmy się dzięki handlowi z Rosją. Panie kanclerz, działaj pan tak, żeby to wszystko powróciło, żeby słodkie, ciepłe i miłe czasy powróciły. No a kanclerz chyba jeszcze nie znalazł w sobie siły, żeby powiedzieć obywatelom własnym, słodkie i miłe czasy się skończyły. Kto wie, czy nie czeka nas jak za Churchilla pod krew i łzy.
A przejdźmy teraz zza Odry na nasze tutaj krajowe podwórko. Co możemy powiedzieć o premierze Morawieckim i tym, jak on od samego początku kieruje tym swoim wizerunkiem i całą polityką też wizerunkową polskiego rządu?
Powiem, że też nie znajduje się w najwdzięczniejszej sytuacji. To też jest specyfika trochę polskiej polityki, że relatywnie nowych postaci się tam trochę pojawiło, no jeśli można tak mówić w przypadku Morawieckiego, który jest przecież bankowcem, historykiem, nie jest aktorem, nie ma takiego backgroundu zawodowego, który by go predestynował do takich elementów show. I prawdę mówiąc, nikt tego po nim nie oczekuje, bo nadmiar popularności paradoksalnie ale mógłby mu mocno zaszkodzić, więc próbuje się znaleźć w tej swojej roli trochę merytorycznej, trochę wyjścia takiego dyplomatycznego, bo co tu być, Polska nie była przesadnie aktywnym graczem, a jeśli były już jakieś inicjatywy, to one tylko wyglądały na dyplomatyczne, a tak naprawdę były raczej polityczne, to skierowane do wewnątrz. Tu myślę chociażby o tej ustawie o IPN, który tak zantagonizował z Polską środowisko żydowskie, czy no tam jeszcze kilka takich rzeczy było. A tu znienacka jesteśmy krajem, od którego oczekuje się, no, jako jednak stającego teraz na tej pierwszej linii frontu, w pierwszej linii zagrożenia, jakichś stanowczych działań. No i pewnie ta wizyta w Kijowie ma być takim pokazem, zresztą to taka trochę premiera, wicepremiera, bo przecież ministra, który odpowiada między innymi za bezpieczeństwo, w zasadzie nie było od początku konfliktu i nagle ciach jest, jedzie w pociągu i będzie się spotykał. No ale to jest znaczące, że jest tam premier Czech, ale republiki nadbałtyckie, które chyba najbardziej czują ciężar Rosji, bo jeśli Ukraina padnie, to myślę, że kolejni to są właśnie Łotwa, Litwa i Estonia. No a jakby ich trochę tutaj brakło. No, być może były jakieś ważne przyczyny, zaangażowanie, kłopoty logistyczne, bo to też trzeba brać pod uwagę, ale wydawałoby się, że to oni będą głównym liderem takiego wewnętrznej konsolidacji, będą patrzyli na Polskę jako swój głos, no a nie widać jeszcze tego.
Powiedział pan chwilę o premierze Jarosławie Kaczyńskim, o którego bardzo głośno dopominała się opozycja. Mówiła, gdzie jest Jarosław Kaczyński? No i jak już w końcu wyszedł z tego gabinetowego cienia, to wysiadł na peronie w Kijowie na tej europejskiej tak naprawdę delegacji na spotkanie z prezydentem Zełenskim.
Też możemy sobie wyobrazić, bo tutaj oczywiście możemy mieć jakiś romantyczną wizję, że tego typu decyzje podejmuje się pod wpływem chwili jakiegoś uniesienia, ale prawdę mówiąc było pewnie tak, że przedstawiono najnowsze wyniki badań. Pewnie z nich wynikło, że nawet nasz własny elektorat zaczyna coraz niecierpliwiej pytać, gdzie jest przewodniczący i trzeba było coś zrobić. No i pewnie szef takiego spotkania mówi, panie, panowie, jakieś pomysły? Padły pomysły, skreśliliśmy najbardziej absurdalne, zostawiliśmy te wykonalne i możliwe i numer jeden, jedziemy do Kijowa. I no, myślę, że to nie był taki zły pomysł, wszechstronnie go analizując, choć w zasadzie to on się sprowadzał do takiego moralnego poparcia, do wspólnego zdjęcia, do powrotu. Myślę, że to też nie było skrajnie niebezpieczne, bo nie sądzę, żeby sobie szefowie państw pozwolili na coś, co wiązałoby się z ogromnym ryzykiem, bo to no, oni ryzykują życiem, ale kraje, które ich wysłały, naprawdę ryzykowałyby bardzo dużo również politycznie. Więc to ryzyko było chyba starannie wykalkulowane, ale opłacalne i w relacjach polsko-ukraińskich i mam nadzieję również w relacji europejskiej, że Polska stanie się teraz głównym integratorem tych procesów w Unii Europejskiej, a nie jednak patrzącym trochę z boku i mocno sceptycznie na to, żeby się ta Europa jednak mocno konsolidowała i była coraz ściślejszym organizmem gospodarczym, politycznym czy kulturowym.
Moim i Państwa gościem był profesor Jacek Trębecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Serdecznie dziękuję. Dobranoc Państwu, dobranoc Panie Redaktorze.
Rozmowa w trzy słowa.
Historyczny, bo po raz pierwszy w środę, kalejdoskop medialny właśnie dobiega końca.
Sprzed mikrofonów kłaniają się i zapraszają za tydzień Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia.